Witam Państwa, Lech Pilarski. Poparcie dla Europejskich Funduszy Odbudowy to kość niezgody nie tylko w koalicji rządowej, ale także na linii opozycja-rząd. Czy głosowanie w połowie maja prawdopodobnie będzie sukcesem Europy, czy raczej górę wezmą krajowe podziały i Unia Europejska będzie miała problem? Co z Koalicją Obywatelską, bo coraz więcej posłów i nie tylko przechodzi do Hołowni, ale także co ze Zjednoczoną Prawicą. Co prawda ostatnio odbyło się spotkanie na szczycie i zapowiadane jest nowe porozumienie programowe. Czy jednak przyniesie spokój po stronie rządowej, czy też będziemy mieli przyspieszone wybory? Jeśli tak, to komu na nich bardziej zależy? Zajmiemy się także Rosją, bo coraz ostrzej gra na destabilizację sytuacji wokół Ukrainy oraz w ogóle w Europie. Na razie mamy walkę na dyplomatów. Czy może się ona przerodzić w bardziej twardy konflikt? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski. Witam pana.
Witam pana, witam państwa.
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakby pan poseł troszeczkę głośniej mówił, to byłoby super. Za chwilę będziemy rozmawiali, bo jeszcze czekamy na połączenie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Dariuszem Piątkowskim, ale może zacznijmy od komentarza związanego z Krajowym Planem Odbudowy. Czy przeciąganie tej sytuacji w nieskończoność będzie miało sens, czy jednak poparcie do tego planu i zajęcie się już jego realizacją byłoby lepsze dla naszego kraju? Poseł PO Robert Tyszkiewicz.
No, widać wyraźnie, że rząd stracił większość w Sejmie dla tego projektu. Przypomnę jednego z kluczowych, które będziemy głosować w tym roku, bo to jest pula 250 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla polskich samorządów, dla mieszkańców naszego kraju. To jest taki po-covidowy nowy plan Marshalla, bez którego trudno sobie wyobrazić, abyśmy odbudowali siłę naszej ekonomii i zdrowie naszego społeczeństwa, które wymaga po pandemii, będzie wymagało naprawdę nadzwyczajnych i długofalowych i bardzo kosztownych działań.
Mniej więcej ideę programu znamy, panie pośle, ale pytanie teraz, co po stronie opozycji, bo opozycja zaczyna stawiać żądania, między innymi dzisiaj słyszeliśmy o oczekiwaniach lewicy, że 30% środków ma trafić do samorządów, 400 milionów euro ma trafić do tych branż, które zostały najbardziej dotkniętych COVID-em, a co Platforma Obywatelska, jakiego rodzaju żądania ma?
Tu nie chodzi o żądania. Tu chodzi o to, aby plan odbudowy, bo my będziemy głosowali w Sejmie ratyfikację Europejskiego Programu Odbudowy, a na podstawie tego rząd ma przygotować plan odbudowy narodowy, polski plan odbudowy. I my o tym planie rządowym praktycznie nic nie wiemy. Mamy za to bardzo złe doświadczenia, w jaki sposób PiS dzieli publiczne pieniądze, od choćby na drogi lokalne, gdzie ewidentnie widać rękę polityczną, swoi dostają, nie swoi nie dostają.
No ale
więc my stawiamy, jeżeli pan, tak, pan redaktor pozwoli, dwa zdania. My postawiliśmy już w połowie marca nie żądania, ale bardzo konkretne warunki, po spełnieniu których będziemy głosowali za przyjęciem, za ratyfikacją Europejskiego Programu Odbudowy. I te warunki są bardzo proste. Po pierwsze 40% środków dla samorządów, po drugie specjalne fundusze na rzecz ekologii, czystego transportu publicznego, czystego powietrza, systemu gospodarki odpadami. Po trzecie finansowanie świadczeń medycznych zaniedbanych w związku z epidemią oraz zapewnienie każdemu Polakowi możliwości kompleksowego przeglądu stanu zdrowia po pandemii, uzgodnienie kształtu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu oraz piąty warunek, powołanie zgodnie zresztą z rozporządzeniem Rady Europejskiej Komitetu Monitorującego wdrażanie tego programu, czyli takiego ciała, które będzie patrzeć władzy na ręce i monitorować, jak te 250 miliardów, kolosalne pieniądze są wydatkowane i w tym ciele mieliby się znaleźć przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organizacje pracownicze i organizacje przedsiębiorcze.
Panie pośle, ale ja być może jestem, ja rozumiem, ja być może jestem bardzo naiwny, ale po co finansujemy 739 europarlamentarzystów? Po co finansujemy Komisję Europejską? Przecież to one, te instytucje będą nadzorowały te fundusze, to po co jeszcze dodatkowy komitet? A poza tym, wracam do swojej naiwności, czy wyobraża pan sobie, że Platforma powie nie i ten europejski plan odbudowy upadnie i Europa będzie musiała znaleźć inny sposób finansowania swoich gospodarek po pandemii?
Z całą pewnością Platforma i każda odpowiedzialna partia nie będzie głosowała za ratyfikacją, zanim nie zobaczymy wiarygodnego, transparentnego, spełniającego
to elementarne program upadnie?
Warunki programu.
Ja rozumiem, to program upadnie.
I nie mogę wyjść z podziwu, panie redaktorze, bo słyszę apele pana premiera Morawieckiego kierowane do własnego obozu, ale także do obozu opozycji o to, że apeluje do wszystkich polskich polityków, żeby zagłosować. A my nie możemy od półtora miesiąca doczekać się rozmowy z premierem, żeby porozmawiać o tym krajowym planie odbudowy. No to nie świadczy o dobrych intencjach rządzących.
No ale czy, powtórzę pytanie.
Żeby usiąść tak, z opozycją do stołu i porozmawiać o tym, jak chce wydatkować pieniądze z wielkiego planu.
Wszystko rozumiem, ale powtórzę pytanie. Czy pan wyobraża sobie taką sytuację, że Platforma i cała opozycja są przeciwko krajowemu planowi odbudowy i program w ogóle nie wchodzi w Europie i do Polski nie wpłynie tych prawie 60 miliardów euro?
Ja mam nadzieję, że mamy jeszcze czas i że premier, nie podejmując rozmów, nie prowadzi gry na czas, żeby powiedzieć, że już za późno na jakiekolwiek rozmowy w tej sprawie. Ja wyobrażam sobie Platformę i nie tylko, głosującą przeciw ratyfikacji Europejskiego Planu Odbudowy wobec sytuacji, kiedy rządzący nie przedstawiają formy wydatkowania tych pieniędzy na polskim gruncie.
I co, Platforma weźmie na klatę, że nie wszedł ten program w całej Europie?
Ja
przy całej swojej proeuropejskości?
Sejm może w sprawie ratyfikacji głosować wielokrotnie. Ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale jeżeli trzeba będzie zagłosować przeciw ratyfikacji, żeby pokazać rządzącym, że to nie są żarty, tylko że jak dostajemy historyczne pieniądze, ogromne, 250 miliardów złotych, to Polacy muszą wiedzieć, jak one będą wydawane, na co zostaną wydane i muszą mieć kontrolę nad wydatkowaniem tych pieniędzy. I uważam, że tego dzisiaj od nas oczekują Polacy, żeby te pieniądze nie poszły do znajomych, królika, do po liniach partyjnych, do
spółek
państwowych. To wszystko musi pójść do obywateli i służyć obywatelom. A aby tak było, to rząd nie powinien ukrywać swoich planów, tylko pokazać je na światło dzienne, usiąść i uczciwie porozmawiać.
Dobrze, kropka. Teraz sprawdzimy, czy pan Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest z nami.
Tak, witam serdecznie.
Witam. No i co, jaka jest pana opinia w tej sprawie, bo na razie koalicja rządowa jest podzielona. Co prawda ostatnie spotkanie wskazuje, że będzie próba osiągnięcia jakiegoś nowego porozumienia programowego, ale no na razie nie słyszymy ze strony Solidarnej Polski, że będzie chciała wesprzeć Krajowy Plan Odbudowy.
Przypomnę, że Krajowy Plan Odbudowy składa się z dwóch komponentów. Część pierwsza, nieco ponad 100 miliardów złotych, to ta część dotacyjna, tak to nazwijmy, a druga część...
pożyczkowa.
Tak jest. Nie wiadomo, czy będziemy chcieli, mogli, czy powinniśmy w ogóle z tej drugiej części korzystać. To jest jakby zupełnie inna sprawa. Przypomnę również, o tym rozmawialiśmy w jednej z audycji, że kilka tygodni temu był okres konsultacji, gdzie przedstawiono założenia Krajowego Planu Odbudowy. Każdy mógł zgłosić swoje uwagi. Jak rozumiem, także partie opozycyjne takie uwagi nie zgłosiły. W tej chwili kończą się prace nad ostatecznym kształtem Krajowego Planu Odbudowy i zostanie on przedstawiony z informacji ministrów, którzy zajmują się tym dokumentem. Słyszę, że część przynajmniej uwag opozycji także będzie uwzględniona.
Ale panie pośle, czasu jest mało, bo do końca kwietnia zdaje się, że trzeba odesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy.
Jak rozumiem, w najbliższych dniach zostanie przedstawiony szczegółowy dokument, w którym pokażemy, jakie uwagi opozycji zostały przyjęte. Tylko proszę pamiętać, że to nie opozycja w tej chwili ma jakby większość, to nie ona decyduje ostatecznie o każdym detalu także i takiego programu, więc proszę nam dać również możliwość, abyśmy przyjęli powiedzmy część uwag opozycji, a nie wszystkie. Niektóre z tych uwag są już tak naprawdę uwzględnione od samego początku, chociażby postulat, aby część przynajmniej środków poszła na ochronę środowiska, ochronę czystego powietrza. Jest to dodatkowo także i wymóg ze strony Komisji Europejskiej i polski rząd już dawno tego typu zabiegi w Krajowym Planie Odbudowy poczynił. I tu dobrze pan redaktor przypomina, trzeba przypomnieć, że ratyfikujemy dokument Europejskiego Planu Odbudowy, a nie Polskiego Planu Odbudowy. To są dwa inne dokumenty.
Ale także są przewidziane, ale także przewidziane są, zdrowia życzę, przewidziane są wydatki na służbę zdrowia w tych planach rządu.
Oczywiście, że tak. Pan premier Morawiecki o tym mówił, gdy były pierwsze odsłony propozycji Krajowego Planu Odbudowy, tam wskazywaliśmy, że także duże środki idą na ochronę zdrowia. Można by więc powiedzieć, że jeszcze przed ostatecznym pokazaniem kształtu dokumentu już pierwsze wersje rządowego planu odbudowy wskazywały na spełnienie dużej części postulatów także partii opozycyjnych.
Powtórzę pytanie z, no, z tej części rozmowy z panem posłem Robertem Tyszkiewiczem. Czy wyobraża pan sobie, panie pośle, że polski parlament nie popiera Krajowego Planu Odbudowy i w Europie nie wchodzi ten plan do fazy realizacyjnej?
Premier Morawiecki wielokrotnie mówił o tym, że jest to szansa na odbudowę Polski po ustąpieniu pandemii. I co prawda nasz kraj wyjątkowo, przynajmniej na tle Europy, wyjątkowo dobrze radzi sobie ze skutkami.
Ja poproszę panów posłów Krajewskiego i Tyszkiewicza, żeby na moment wyłączyć mikrofony. O, już jest bez efektów, możemy rozmawiać dalej.
Jeszcze raz powtórzę, że obecne statystyki, i to nie polskie, czy może nie tylko polskie, ale także europejskie i międzynarodowych instytucji, pokazują, że polska gospodarka i tak zdecydowanie lepiej reaguje niż gospodarka większości państw unijnych. Zarówno spadek poziomu produktu krajowego brutto, jak i bezrobocie są naprawdę w porównaniu z innymi państwami na bardzo dobrej pozycji i to pozwala nam myśleć dosyć optymistycznie na to, co się będzie działo w przyszłości. To jest także na pewno zasługa tych tarcz antykryzysowych, antykowidowych, różnego rodzaju ponad 200 miliardów złotych, które zostały dodatkowo dorzucone do naszego życia gospodarczego. I to ma na pewno także te skutki we wskaźnikach. Chcemy jednak, aby po ustąpieniu pandemii polska gospodarka wróciła na tory dynamicznego rozwoju i stąd dodatkowe środki z Unii Europejskiej w ramach tego Europejskiego Planu Odbudowy także i Polsce na pewno się przydadzą.
Czyli pan nie przewiduje czegoś takiego, że polski parlament nie poprze tego europejskiego funduszu?
Mam nadzieję, że w końcu część przynajmniej polityków tak zwanej totalnej opozycji na złość rządowi, którego nie lubi, nie zagłosuje wbrew interesowi Polski, tylko zachowają się jak odpowiedzialni politycy i zagłosują za programem, który będzie dobry dla Europy i dla Polski.
Przypomnijmy sobie wielokrotne głosowania, jeśli chodzi o różne ratyfikacje traktatów europejskich. Czy taka sytuacja może się powtórzyć w Polsce, że w pierwszym podejściu odrzucimy Krajowy Plan Odbudowy po to, żeby później już go przyjąć? Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
My jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, chyba jako pierwsi powiedzieliśmy, pod jakimi warunkami poprzemy Krajowy Plan Odbudowy, bo chodzi o to, że to jest plan odbudowy i Europy po pandemii, i Polski po pandemii. On nie może być funduszem odbudowy notowań PiS-u, a tak się działo w ostatnich naborach w ramach funduszy tych inwestycji lokalnych. Niestety tylko samorządy w głównej mierze związane z opcją rządzącą otrzymały pieniądze. Nieważne jakie projekty, nieważne jakie kategorie, jakie potrzeby zgłaszane, mają dostać swoi i tyle. I w tej chwili boimy się, że będzie to podobnie. Pan minister tutaj
ja myślę, że
mówi...
jakiś niezależny think tank zbierze te wszystkie fundusze europejskie od 2004, a nawet wcześniej z tych funduszy przedakcesyjnych i zrobi dokładne statystyki i będziemy wtedy mogli twardo powiedzieć, jakiego rodzaju fundusze partyjne były wspierane przez środki europejskie.
Oczywiście potrzebne jest takie zestawienie, bo proszę spojrzeć chociażby na gminę Czyżew, która jest ewidentnie kojarzona z Prawem i Sprawiedliwością. Pani burmistrz Bogucka wiele lat tam rządzi i pięknie się rozwijała przed 2015 roku. Gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki. To nie jest tak, że my te pieniądze partyjnie dzieliliśmy. Dzisiaj widać to, jeżeli jest nawet samorządowiec niepokorny wobec władzy, to nawet jeśli od nich jest, nie dostanie takiego wsparcia i tutaj będę po raz kolejny pokazywał gminę Kulesze Kościelne, gdzie szkoła po raz kolejny nie dostaje pieniędzy na remont, a lekko ręką daje się duże miliony na budowę strzelnicy.
Ale my, panie pośle, rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy, który ma zdynamizować gospodarkę, a nie być przeznaczony na remonty jakichś obiektów. Przepraszam za słowo jakiś, ale to powinniśmy finansować albo z własnego budżetu, albo z innych funduszy europejskich, z tych środków, które będą w nowej perspektywie.
Oczywiście.
Może ja źle rozumiem Krajowy Plan Odbudowy.
Nie no, to on ma ruszyć gospodarkę po pandemii, bo pan minister tu mówił o tym, jakie to mamy wskaźniki. No niestety rządzący nie mówią, że dług publiczny rośnie w oczach. 400 miliardów złotych w 2 lata, czyli jedno z najwyższych zadłużeń w całej Europie.
No to może w ogóle nie debatować nad Krajowym Planem Odbudowy, tylko spłacić te długi, które zaciągnęliśmy z powodu pandemii.
Trzeba inwestować, tylko mądrze te pieniądze trzeba wydać. Też mówiliśmy o tym, żeby to było konsultowane z samorządami po to, żeby te najważniejsze potrzeby były spełnione. Dalej mówimy o tym, że wsparcia też potrzebuje rolnictwo. Jest to duży sektor gospodarki, który niewątpliwie wymaga wsparcia, bo tutaj nakłada się kilka kwestii na siebie. To jest COVID i w związku z tym nie działają restauracje, nie działają hotele, zupełnie inny jest rynek zbytu, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. No ale też borykamy się w ostatnim czasie z potężnymi chorobami. Mówię już od kilku lat o ASF-ie, ale też ostatnio grypa u ptaków. I dlatego też powiedzieliśmy, że te pieniądze bezpośrednio do rolników powinny trafić. Tutaj rządzący mówią, że trafią na obszary wiejskie. No to oczywiście ta Polska cyfrowa jest potrzebna, inwestycje w szybki internet, to wszystko widzimy, natomiast bezpośrednio do rolników pieniądze też powinny trafić.
Rozumiem, ale powtórzę pytanie. Czy wyobraża pan sobie, bo już po raz trzeci je zadaję, czy wyobraża pan sobie, że polski parlament nie poprze Krajowego Planu Odbudowy i ten fundusz nie wchodzi w całej Europie, bo to jest połączone razem ze sobą?
Panie redaktorze, to rządzący biorą odpowiedzialność za wdrożenie,
a co,
za przeprowadzenie tego projektu.
A opozycja, jak powie nie, to nie bierze na siebie odpowiedzialności?
Opozycji rządzący w wielu kwestiach nie pytają, twierdząc, że mają większość i jadą jak czołg, nie zważając na nic. Dlatego też my
ale
powiedzieliśmy, że
mamy tutaj, ja rozumiem, ale mamy tutaj zupełnie inny kontekst. Stąd moje pytanie i takie no, uporczywe. Czy wyobraża pan sobie, że polski parlament nie popiera Krajowego Planu Odbudowy? Czy ta rozgrywka wokół tej instytucji jest taka na pokaz, żeby jednak pokazać swojemu elektoratowi, że stawialiśmy się, no ale siłą rzeczy musieliśmy poprzeć, no bo inaczej ten fundusz nie wejdzie w życie.
No to tutaj nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, natomiast rządzący znają nasze warunki i przedstawiliśmy dlatego je tak wcześnie, żeby rządzący mogli się do nich dostosować. To nie jest działanie dla nas, to jest działanie dla Polski, dla Polaków i rządzący muszą się z tym liczyć.
Ja
natomiast no, jeśli nie
rozumiem,
będzie tej
panie
zgody
pośle
po tamtej stronie, no to nie zostanie przegłosowane, bo Wiemy, że tutaj tych, chociaż Lewica do tej pory mówiła, że będzie bezwarunkowo popierać, dzisiaj też już stawia warunki, no bo widzi, że tu nie da się po dżentelmeńsku umawiać z rządzącymi, więc dlatego każdy stara się postawić jakieś swoje warunki do spełnienia.
Już puentując,
i mam nadzieję, że to nastąpi.
To co, na złość mam je, odmrożę sobie uszy?
Nie, tu nikt nie mówi o odmrażaniu sobie uszy ani nikomu na złość, tylko no skoro większości nie ma dzisiaj, no to trzeba rozmawiać z opozycją. Tej rozmowy póki co nie ma, więc nie wiem, jak rządzący chcą to zgodę otrzymać i tak, żeby wszyscy zagłosowali. Tak jak my rządziliśmy też, PiS często nie zważał, jakie skutki będą, tylko politycznie działał i głosował przeciwko. I takich przykładów jest dużo, więc tutaj nie można mówić, że to będzie wina opozycji, jeśli nie będzie przegłosowane. To, co też już mówili przedmówcy, nie jest wcale powiedziane, że za pierwszym razem musi być ten plan odbudowy przegłosowany, bo przecież wiemy, co się działo podczas poszczególnych traktatów, jak te głosowania w Europie wyglądały. Na tym polega konsensus i zbudowanie większości.
Dziękuję. Za chwilę zajmiemy się sprawą różnorodnych podziałów wśród opozycji i koalicji rządowej. Przypomnę, że są z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, poseł PSL-u Stefan Krajewski, poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Pytanie do pana posła Tyszkiewicza. Panie pośle, czy coś jeszcze zostanie z Platformy Obywatelskiej? No bo jakoś widzę ostatnio dużą falę odpływu z Platformy w stronę Szymona Hołowni.
Ja tej fali nie widzę, podobnie jak nie udało się zobaczyć słynnego listu, pod którym jakoby Platforma zbierała podpisy, aby odwołać swojego przewodniczącego. Więc my jesteśmy wielką partią wolnych ludzi. Każdy może podejmować decyzje tak, jak mu polityczne i środowiskowe sumienie podpowiada. To są indywidualne decyzje. Nie widzę żadnego masowego
ruchu. No ale to nie jest zastanawiające dla kierownictwa partii, że ludzie odchodzą jednak, że coś warto by było na przykład zmienić w formie działania.
Panie redaktorze, chcę panu powiedzieć, ilu ludzi wciąż do nas przychodzi i chcę zapewnić, że ten ruch przychodzących do Platformy jest wielokrotnie większy niż tych, którzy odchodzą, bo to są naprawdę pojedyncze przypadki, jak na partię wielotysięczną ogólnopolską, która ma w każdym samorządzie ma swoich przedstawicieli, no to takie sytuacje będą się zdarzały. Odchodzą też ludzie z PiS-u, odchodzą z Lewicy, odchodzą z różnych partii, różne są przemieszczenia
na scenie politycznej. Ja rozumiem, panie pośle, ale w parlamencie...
I nie ma co z tego robić jakiejś sensacji. Platforma sobie świetnie z tym poradzi. Platforma jest otwarta na wiele nowych środowisk, które do nas w tej chwili dołączają. Platforma jest aktywna. Przechodziliśmy w historii 20-letniej naszego ugrupowania różne sytuacje. Proszę mi wierzyć, ta naprawdę nie należy do najcięższych.
Ale w parlamencie jest 460 posłów i tam nie widać, że przybywają posłowie właśnie Platformie czy Koalicji Obywatelskiej.
No nie, ale te pojedyncze odejścia, które nam się zdarzyły, zresztą z Platformy jak dotąd tylko jedno, one nie tworzą jakby istotnej jakiejś zmiany w parlamencie. Proszę też powiedzieć, no można też powiedzieć w ten sposób, jak już ktoś ma gdzieś odchodzić, no to lepiej, że odchodzi do innego ugrupowania opozycyjnego, niż miałby jak radny Kałuża na Śląsku wywrócić sejmik i sprawić, że zmieniają się wyniki wyborów. Tutaj mamy na szczęście do czynienia z sytuacją takiego, że tak powiem, takiej drobnej turystyki politycznej w obrębie opozycji, więc to zawsze mniej bolesne i nie tworzy skutków politycznych, które byłyby nie do naprawienia. Ale ja bym dziś powiedział w ten sposób, bardziej mnie, także w kontekście tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, bardziej nas wszystkich powinna martwić sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, bo o ile w opozycji te różnego rodzaju ruchy aż takich skutków państwowych nie mają, no to w partii rządzącej utrata większości powinna skutkować dymisją rządu i nowymi wyborami.
Bo to jeżeli... zapytajmy, jeśli pan pozwoli, pana posła Dariusza Piątkowskiego. Tak?
Jedno zdanie chciałem, tak? Bo tak pan pytał, czy opozycja chce odmrozić sobie na złość uszy i nie głosować za europejskim planem odbudowy, za ratyfikacją tego planu, tak. Choć rzeczywiście podejść do ratyfikacji może być kilka i czas na dyskusję zawsze będzie. To ja mogę odbić tym samym pytaniem w kierunku premiera Morawieckiego. Czy premier Morawiecki chce na złość sobie odmrozić uszy i doprowadzić rzeczywiście do tego, że w parlamencie upadnie ratyfikacja europejskiego planu odbudowy poprzez konsekwentny brak dialogu ze stroną opozycyjną? No jeżeli premier mógł wobec wydarzeń na Białorusi zaprosić przedstawicieli opozycji do kancelarii prezesa Rady Ministrów i tam w krótkim czasie wydyskutować plan wspólnych działań, tak żebyśmy się tutaj w tej sprawie nie dzielili, a działali wspólnie, no to myślę, że 250 miliardów złotych, gigantyczny program dla przyszłych pokoleń, zasługuje na to, by zamiast epitetami obrzucać opozycję, nazywać ją totalną opozycją, to ja mogę powiedzieć tak, premier się zachowuje w tej chwili jak totalna władza. Oczekuje od opozycji, że będzie głosować za jego przedłożeniami, jego projektami, a konsekwentnie odmawia jakichkolwiek rozmów. I to też jest odpowiedzialność rządzących. Brak inicjatywy, brak otwarcia, brak debaty publicznej, brak budowania klimatu do współpracy, to jest także odpowiedzialność rządzących, że tego nie robią. I to mnie w najwyższym stopniu martwi. I ja wiążę tę sytuację z bardzo napiętą sytuacją wewnątrz obozu rządzącego. No, tylko tym mogę sobie
to
wyjaśnić.
Kropkę proszę postawić. Dziękuję bardzo. Poseł PiS Dariusz Piątkowski. No właśnie, jak to będzie w koalicji rządowej? Czy uda się zbudować poparcie dla europejskiego planu odbudowy, dla krajowego planu odbudowy? Czy no, tutaj Zjednoczona Prawica będzie zjednoczoną?
Zjednoczona Prawica działa, funkcjonuje. Głosowania w Sejmie pokazują, że mamy stabilną większość. I naturalnym jest, że także w obozie, który składa się z kilku partii politycznych, mogą nastąpić różnice zdań co do poszczególnych działań, poszczególnych punktów programu. To przecież naturalnym jest, że działamy w innych partiach i w niektórych sprawach mamy inne poglądy i one czasami także ujrzą światło dzienne. Dlaczego natomiast używam określenia totalna opozycja? Z jednej strony to sami działacze Platformy Obywatelskiej tak sami siebie nazwali i tę totalność widać na każdym kroku. Oni tak naprawdę nie chcą rozmawiać i w przytłaczającej większości wypadków nawet wyciągnięta ręka spotyka się ze stekiem po prostu słów niezbyt parlamentarnych. I stąd być może niechęć pana premiera do tego, aby za często rozmawiać z opozycją, bo to niewiele daje poza wysłuchiwaniem kolejnych określeń typu 8 gwiazdek i tak dalej, i tak dalej.
Panie pośle, a
my jesteśmy
jakie...
gotowi do tego, aby rozmawiać. Mówiłem o tym, że były konsultacje, w których każdy podmiot, także partie polityczne, samorządy mogły wyrazić swoje zdanie. Pierwotna wersja Krajowego Planu Odbudowy także była konsultowana z samorządami. To one, głównie marszałkowie województw, zgłaszali swoje projekty do Krajowego Planu Odbudowy i także duża część samorządów. I znaczna część postulatów, o których tutaj posłowie opozycyjni mówili, została zawarta już w pierwotnym i teraz tym zmienionym planie Krajowym Planie Odbudowy. Natomiast wczorajsze rozmowy przywódców Zjednoczonej Prawicy pokazują, że wbrew nadziejom totalnej opozycji i Zjednoczona Prawica rozmawia i chce kontynuować.
Ja rozumiem, ale na czym będzie polegało to nowe porozumienie programowe? Jak pan sądzi?
Jak rozumiem, dojdzie jeszcze raz do rozmów dotyczących najważniejszych działań, które mają być podejmowane przez ponad 2,5 roku, bo tyle nam zostało mniej więcej do końca kadencji, tak aby ustalić teraz te najważniejsze działania i potem już nie potykać się o tego typu wątpliwości, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. Wszystkiego pewnie nie da się przewidzieć, bo życie polityczne i w kraju, i na arenie międzynarodowej niesie ze sobą nowe wyzwania, nowe wydarzenia, do których wszędzie na bieżąco się odnosić, ale da się stworzyć taki całościowy plan obejmujący najważniejsze działania na najbliższe 2-3 lata.
Za chwilę zajmiemy się sytuacją właśnie polityczną, międzynarodową, ale jeszcze pytanie do pana Stefana Krajewskiego. Czy w pana opinii może dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych?
Zakładam, że przyspieszonych wyborów parlamentarnych nie będzie, bo to, że się kłócą koalicjanci coraz mocniej w tej zjednoczonej prawicy, coraz mniej zjednoczenia widać, no to jednak ten strach przed tym, że może się ta koalicja rozsypać i wynik wyborów przyspieszonych może to zmienić, a dzisiaj sobie zagospodarowali rządzący bardzo mocno wszystko, cały obszar spółek Skarbu Państwa.
Tu już pan powtarza, rozumiem.
No ale powtarzam, bo to trzeba powtarzać i słuchacze muszą to usłyszeć. Byliśmy atakowani często jako Polskie Stronnictwo Ludowe, że jest nepotyzm. Co dzisiaj się wyczynia w instytucjach rządowych, to naprawdę już zostały przekroczone wszelakie normy. No i tutaj też wiadomo, że dzisiaj to są licytacje, kto kogo mocniej przestraszy wśród Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie drży o przyszłość. Solidarna próbuje stawiać sobie za zadanie, żeby wzmocnić się przy tym konflikcie. No i PiS ma sytuację bardzo trudną, ale też to pokazuje, bo chociażby sytuacja na Podkarpaciu w Rzeszowie pokazuje, że wcale tak łatwo nie jest wygrać się z opozycją. Te sondaże dzisiaj już nie są takie korzystne, ale też widzimy, co się dzieje chociażby w województwie podlaskim, gdzie rozgoryczenie rządami PiS-u jest coraz większe wśród rolników na wsi i tutaj coraz częściej to słychać wśród podlaskich rolników, a to tam najchętniej Prawo i Sprawiedliwość sięgało po głosy i obietnic zostało dużo złożonych. Dzisiaj przychodzi czas rozliczenia z tych obietnic i niestety to jest ta obawa największa. Dlatego też takie spotkania
z tego powodu nie dojdzie do częściej. Rozumiem, czyli nie dojdzie do przyspieszonych wyborów.
W mojej ocenie nie.
A za chwilę zajmiemy się Rosją. Przypomnę, naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, poseł PSL-u Stefan Krajewski i poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Teraz przejdziemy do spraw związanych z Rosją, Ukrainą, w ogóle z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Rosja przez długi czas podciągnęła swoje jednostki wojskowe pod ukraińską granicę, ale ostatnio stwierdziła, że napinanie mózgów nie ma sensu i owe wojska zaczęła wycofywać. Co to może oznaczać? Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska.
To oznacza od lat tę samą strategię realizowaną tylko przez Rosję z różnym nasileniem, a mianowicie strategię destabilizacji. Rosja tam, gdzie nie może ustanowić swojej władzy, to przynajmniej stara się istniejącą władzę rozchwiać. Tak,
czyli głośno zaryczeć, żeby przestraszyć.
Nawet nie raz zaryczeć, a mówiąc wprost, podejmując i głośne, i ciche działania, aby stale destabilizować, stale utrzymywać taki stan niepokoju, zagrożenia, niepewności, braku stabilizacji w kręgu swojego sąsiedztwa. To jest także nasze sąsiedztwo i dlatego dla nas to wszystko jest tak niesłychanie ważne. Widzimy też, że Rosja sięga coraz dalej geograficznie. Do niedawna skupiała się na krajach Partnerstwa Wschodniego, czyli głównie starała się oddziaływać na swoich bezpośrednich sąsiadów, Białoruś, Ukrainę, Armenię, Gruzję. Tam, że tak powiem, była non-stop aktywna. Przypadek czeski pokazuje, że od lat, bo to teraz się, że tak powiem, ujawniło, że rosyjskie służby specjalne wysadziły skład broni w 2014 roku bodajże w Czechach. Teraz śledztwo dopiero pokazało, że Rosjanie byli sprawcą tego wszystkiego, więc można powiedzieć, Rosja od lat usiłuje destabilizować, jest obecna, prowadzi wrogie działania, prowadzi cyberwojnę, jest obecna we wszystkich przestrzeniach wirtualnych, usiłuje wpływać na wybory. Wobec całego kręgu Europy Środkowo-Wschodniej.
Ale ja muszę się przyznać, panie pośle, że nie za bardzo tego manewru z wojskami rozumiem, bo Władimir Putin nie osiągnął celu. Chciał postraszyć Ukraińców, ale przede wszystkim chciał załatwić wodę na Krym i Krym pozostał nadal bez wody.
On niczego konkretnego nie chciał według mojej wiedzy i też wobec wiedzy ekspertów, których opinie czytałem na ten temat, niczego więcej oprócz kolejnej dawki destabilizacji nie chciał zafundować. Co roku wiosną odbywają się masowe ćwiczenia na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. W tym roku były szczególnie duże i niezapowiedziane wcześniej, więc chodziło o to, żeby jeszcze spotęgować ten efekt zaskoczenia, że Rosjanie gromadzą swoje wojska przy granicy z Ukrainą. Ergo, no, że może dojść do eskalacji i do działań o zgoła wojennym charakterze. Następnie no, uzyskali efekt polegający na tym, że cały świat jakby zobaczył, że Ukraina jest niestabilna, że tam jest niepewna sytuacja, zademonstrowali swoją siłę, zmusili Ukraińców do bardzo wielu działań i to bardzo kosztownych, bo to wszystko kosztuje. Zmusili Ukrainę do podniesienia swojej gotowości bojowej, zmusili NATO do określonych działań. No i stwierdzili, że na razie to wystarczy. Ale nie łudźmy się, za jakiś czas znowu będą, kiedy Rosja uzna, że już za spokojnie się robi na Ukrainie, już Ukraina zaczyna mówić o tym, że chciałaby do Unii Europejskiej i do NATO, no to znowu Rosja wyciąga te swoje zielone ludziki i znowu mamy wrzenie na granicy rosyjsko-ukraińskiej i znowu Ukraina zamiast zajmować się rozwojem swego państwa, budową gospodarki, zbliżaniem do Europy, znowu musi zajmować się ochroną swojego bezpieczeństwa. To jest cyniczna polityka rosyjska. Nie mogą dziś zmienić władzy na Ukrainie, ale nie pozwolą, nie chcą pozwolić Ukrainie się ustabilizować, zbudować dostatnią gospodarkę, zbliżyć się do Europy. To wszystko jest gra i ta gra, o dziwo, to dla mnie jest nowa sprawa. Tak naprawdę Czechy to jest nowa sprawa. Okazuje się, że taką politykę destabilizacji, przynajmniej sądującą możliwości destabilizacji, Rosja już od lat prowadziła także w krajach, które znane były raczej z tego, że...
prorosyjskich sympatii.
Może nawet nie prorosyjskich, ale powiedzmy takich, które mówiąc wprost, no raczej chciały dobrego sąsiedztwa z Rosją i były neutralne w relacjach europejsko-rosyjskich, tak? Takie kraje jak Czechy, czy Słowacja, czy Bułgaria, tak? Gdzie się okazuje, że był planowany zamach na przedsiębiorcę, który sprzedawał broń na Ukrainę. No widać wyraźnie, że Rosja bardzo przez te wszystkie lata zaawansowała swoje aktywności w krajach naszego regionu i że to wymaga solidarnej i stanowczej odpowiedzi. Stąd na tych 18 wydalonych dyplomatów rosyjskich z Czech. No, mamy też akcję solidarnościową ze strony Polski, ze strony Słowacji, też Bułgaria, kraje bałtyckie. No, wszyscy się dołączają, bo wszyscy razem musimy stanąć wobec tego rosyjskiego zagrożenia i powiedzieć, że nie ma zgody na to, żeby Rosja sobie poczynała tutaj.
Tak jak chce. Dziękuję tak panu jak, bardzo.
Tak jak sobie chce. I jeszcze jedna rzecz na koniec.
Tylko jednym zdaniem.
Jedno zdanie i to oczywiście ma też ten wymiar, żeby zobaczyła to Ameryka, żeby zobaczyła to Europa Zachodnia, bo to jest też część naszego bezpieczeństwa, żeby angażować naszych zachodnich sąsiadów, naszych partnerów z Europy i NATO do zapewniania tutaj bezpieczeństwa w tej części Europy.
Dziękuję panu bardzo. Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, ale Putin osiągnął jeden z zaplanowanych pewnie celów, to znaczy zmusił stronę amerykańską do spotkania, które ma się odbyć w cztery oczy Biden-Putin w czerwcu.
Nie wiemy tak naprawdę. Na razie nowy prezydent kontynuuje w dużej mierze politykę swego poprzednika. Traktuje Rosję jako jednego z przeciwników, państwo, które próbuje zdestabilizować tę część świata. I tu trudno nie zgodzić się z większością wywodu pana posła Tyszkiewicza z jedną uwagą. Słuchając pana posła miałem wrażenie, że zaprzecza w dużej mierze temu, co jego partia mówiła na temat choćby zaangażowania Rosji także w wewnętrzne sprawy Polski i próbę destabilizowania także i naszego kraju. Jak rozumiem, pan poseł, mówiąc o całej Europie Środkowo-Wschodniej, zauważył, że także i nasz kraj niestety jest obiektem zainteresowania służb rosyjskich. Tu także są prowadzone działania, które mają zdestabilizować sytuację polityczną, gospodarczą. No i uwaga bardzo ważna dotycząca traktowania nie tylko przez Amerykę, ale w ogóle przez państwa zachodnie Rosji. Czy to jest tylko i wyłącznie partner gospodarczy, jak niektórzy politycy próbują to ciągle nam mówić, chociażby przywódcy niemieccy i to z różnych partii politycznych, ale także innych państw europejskich. I czy takie działania, kolejne działania Rosji w końcu nie doprowadzą do tego, że dojdzie do pewnej rewizji tej polityki, wręcz można powiedzieć prorosyjskiej, abyśmy w końcu na przykład w takie projekty jak Nord Stream 2 mogli odrzucić i nie dopuścić do ich realizacji, bo one rzeczywiście potem mogą mocno wpływać na stabilność polityczną w naszej części Europy. Dotychczasowe doświadczenia niestety tutaj są niezbyt optymistyczne. Przywódcy państw zachodnich sami nie odczuwają bezpośredniego zagrożenia rosyjskiego, chociaż służby rosyjskie działają także i w państwach zachodnich i od czasu do czasu mamy także informacje w przestrzeni medialnej, które to potwierdzają. To jest jeszcze kontynuacja podobnych działań co najmniej Związku Sowieckiego i jego wywiadu, kontrwywiadu, które działały także w państwach zachodnich, często finansując także różnego rodzaju organizacje pozarządowe, czy nawet wspierając mniej jawnie niektóre partie polityczne. Musimy brać pod uwagę, że tego typu próby destabilizacji niestety dotyczą także i Polski. I tu mam nadzieję, że posłowie choćby Platformy Obywatelskiej będą równie stanowczy w swoich osądach, gdy będziemy mówili o niektórych działaniach tych służb.
I na zakończenie... Panie redaktorze, ad vocem. Nie znam, panie pośle, wypowiedzi jakiegokolwiek polityka Platformy Obywatelskiej, czy z czasów naszych rządów, czy z czasów, kiedy jesteśmy w opozycji, która by bagatelizowała zagrożenie rosyjskie wobec Polski. Wręcz przeciwnie, mogę przytoczyć...
To proszę, panie pośle, przypomnieć sobie, co się działo chociażby w roku 2009, w jaki sposób Władimir Putin był przyjmowany przez ówczesnego szefa rządu Donalda Tuska, proszę mi dać dokończyć,
ale to się
jak mówiono, o tym, że trzeba budować nową platformę współpracy polsko-rosyjskiej, to wy pokazaliście niestety w pewnym momencie, że
panie ministrze,
w ołtarzu sporów wewnętrznych
panowie,
jesteście...
Zegar jest nieubłagany.
Oczywiście odeszliście już od takiej retoryki.
Ale czy pan zauważył, tak, odeszliśmy od takiej retoryki, a dokładnie Rosja
wyszła.
Znaczy to, co się stało po katastrofie smoleńskiej, niestety spowodowało, że wszystkie te próby budowania cierpliwie partnerskich relacji niestety spełzły na niczym. I można powiedzieć, od 2010 roku mamy pełne zamrożenie relacji z Rosją.
Tak, tylko niestety przypomnę
zamrożenie
panowie, jeśli panowie pozwolą, to ja muszę przerwać tę debatę emocjonującą.
To zamrożenie dotyczy, panie redaktorze i panie pośle, wszystkich uczestników polskiej sceny politycznej. Nikt, że tak powiem, dzisiaj, po tym, co się po katastrofie smoleńskiej, po reakcji Rosji na to, nikt dzisiaj nie traktuje Rosji jako partnera do uprawiania normalnej polityki.
Dziękuję bardzo panu posłom. Maciej Lasek
został posłem Platformy Obywatelskiej, ponieważ tak bardzo chce kontrolować Rosję i to, co nam mówi.
Dziękuję panom bardzo. I na zakończenie już musimy panom podziękować. Jeszcze na zakończenie pan poseł Stefan Krajewski jednym zdaniem w pana opinii. Jak dalej, czy sytuacja się będzie mocno rozwijała?
Putin z Orbanem i Salvinim.
Na czelu, czy on testuje Zachód i teraz w związku ze zmianą prezydenta Stanów Zjednoczonych po to takie prężenie mózgu następuje? Czy jednak ma ten plan, żeby zająć Deltę Dniepru, czy też nawet mówi się o odcięciu Ukrainy od Morza Czarnego? To są różne scenariusze bardzo niebezpieczne dla Polski, bo może powodować to, że będziemy państwem tym przykonfliktowym, więc ważne, żeby tak jak poprzednie rządy w wspierały Ukrainę w tych działaniach, obecny rząd i tutaj służby dyplomatyczne stanęły po stronie Ukrainy i rozmawiajmy o tym. To jest bardzo ważne, niezależnie czy to są akurat rządzący, czy opozycja. Wszyscy w tych kwestiach międzynarodowych jednym głosem powinniśmy mówić.
Dziękuję panu bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, poseł PSL-u Stefan Krajewski i poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.